Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Jacek Butlewski, dobry wieczór. Dziś druga odsłona naszego cyklu poprzedzającego zimowe Igrzyska Olimpijskie. Dopingując naszych sportowców, pamiętajmy o tych sportowcach, którzy przed dekadami walczyli o naszą wolność i którzy z powodu agresji Niemców na Polskę musieli nagle przerwać swoje wielkie kariery. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o Marusarzu, dziś o jego siostrze, także znakomitej postaci sportu i bohaterce walki z Niemcami.
Helena Marusarzówna była jednym z sześciorga rodzeństwa. Urodziła się w 1918 roku. Jej bratem był skoczek i narciarz Stanisław Marusarz. Wychowując się w tak aktywnej rodzinie już jako kilkulatka, nie tyle miała narty na nogach, ona wygrywała już w zawodach.
Opowiemy też o innym wybitnym sportowcu, także mającym piękną kartę walki z Niemcami.
Bronek nie potrafił usiedzieć w miejscu. W przerwach między jedną a drugą zimą nie czekał z założonymi rękami na śnieg. Niosło go coraz wyżej w Tatry, uprawiał lekko atletykę, a także pewnie ku uciesze ojca, podobnie jak Władek, był zapalonym kolarzem.
Sportowe plany Bronka Czecha przerwała oczywiście II wojna światowa. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, Jacek Butlewski, zapraszam. A na początek historyczne kalendarium poświęcone dzisiaj dwóm wielkim postaciom sportu przedwojennego.
Witam serdecznie. Historia Heleny Marusarzówny i Bronisława Czecha splata się właściwie po śmierci tej dwójki. W lutym 1945 roku, kiedy reaktywowano sekcję narciarską PTT, członkowie zadecydowali o corocznej organizacji konkursu skoków pamięci Czecha i memoriałowego biegu zjazdowego kobiet Marusarzówny. Memoriał organizowano do 1994 roku. Ale od początku. Helena Marusarzówna była jednym z sześciorga rodzeństwa. Urodziła się w 1918 roku. Jej brat był skoczek i narciarz Stanisław Marusarz. Wychowując się w tak aktywnej rodzinie już jako kilkulatka, nie tyle miała narty na nogach, ona wygrywała już w zawodach. Jako 17-latka, czyli w 35, została wicemistrzynią kraju w kombinacji alpejskiej. Dodać należy, że Marusarzówna wzbudzała niezwykły podziw nie tylko swoimi umiejętnościami, ale także wielką urodą. Zagrała jako dublerka w Halce, wystąpiła także na pokazie mody strojów narciarskich. I choć sport był dla niej głównie źródłem radości, w marcu 1939 na zawodach w Feldbergu Helena po raz pierwszy zetknęła się z faszyzmem. Między innymi dlatego tuż po wybuchu II wojny światowej bez zastanowienia włączyła się w działalność konspiracyjną. Jako kurierka tatrzańska przerzucała do Węgier pieniądze, rozkazy i meldunki. W marcu 1940 podczas jednej z akcji zatrzymano ją w zasadzce na granicy węgiersko-słowackiej i zabrano do Preszowa, gdzie przebywał jednocześnie jej brat Stanisław. Na żadnym etapie nie opuszczał jej optymizm, była przekonana, że zostanie ostatecznie z więzienia wykupiona. Jednak po 3 miesiącach tortur, kiedy nie zdradziła żadnego współpracownika, skazano ją na śmierć. Rozstrzelano 12 września 1941. Pośmiertnie odznaczono ją orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych, a po ekshumacji w 1958 pochowano na cmentarzu Zasłużonych w Zakopanem. Niewiarygodne, jak wiele działo się w polskim sporcie w dwudziestoleciu międzywojennym. Kolejnym przykładem Polaka odnoszącego ogromne sukcesy jest Bronisław Czech, urodzony w Zakopanem, podobnie jak Marusa Żółwna, w 1908 roku. Pierwszą pasją Bronka był rower, jednak w 1922 okazało się, że na nartach jest nawet lepszy od swojego brata. Pomimo niewielkiej siły i trochę koślawej postury, już 3 lata później osiągnął w zawodach swoje pierwsze zwycięstwo. Wyjeżdżał za granicę, 3-krotnie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Najlepiej szło mu jednak w kraju. 24 razy utytułowano go mistrzem Polski. Biegał górskie maratony, wspinał się po ścianach zamarłej turni. W wolnych chwilach pisał wiersze i malował pejzaże, a odwzorowywanie rodzinnych stron węgielkiem na skrawkach papieru w Auschwitz stanowiło jedno z niewielu pocieszeń w tej trudnej sytuacji. Do obozowego piekła trafił przez działalność konspiracyjną jako kurier tatrzański. W maju 1940 Niemcy oznaczyli go numerem 349. W obozie przyjaźnił się z rzeźbiarzem Ksawerem Dunikowskim, działał w ruchu oporu rotmistrza Witolda Pileckiego. W 1944 zmarł w Auschwitz z wycieńczenia. Sandra Soluk, głos oddaje Jackowi Butlewskiemu.
No tak, dwie wielkie postaci razem zebrane celowo, ponieważ i Helena, i Bronek stracili życie w czasie II wojny światowej. Pod koniec wojny Bronek Czech, Helena trochę wcześniej, 1941 rok, rozstrzelana. O tym za chwilę jeszcze powiemy, o tych ostatnich momentach życia Heleny, ale powiedzmy o tych dwóch wspaniałych postaciach, a więc Helena, siostra Stanisława Marusarza, no i Bronek Czech w dwudziestoleciu międzywojennym. To były sławy, to były wielkie gwiazdy, prawda? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz z nami cały czas.
Tak, no Bronisław Czech sięgał przed wojną po tytuł mistrza Polski aż 25 razy, aż trudno sobie to dzisiaj wyobrazić. I do tego mistrzostwo Polski zdobywał w kilku konkurencjach, i w biegach, i w skokach na średniej skoczni, w kombinacji klasycznej, w slalomie, kombinacji alpejskiej. 3-krotnie bił wówczas rekord Polski w skokach narciarskich i zresztą był też 3-krotnym olimpijczykiem, co było wspomniane. Kilkakrotnie też reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata, więc rzeczywiście postać wybitna, która cieszy się po dzień dzisiejszy pewną legendą. Można tylko przypuszczać, że gdyby ocalał w czasie wojny, być może udałoby mu się jeszcze sięgnąć po jakieś tytuły medalowe, ale niestety nie przeżył wojny. Był więźniem KL Auschwitz i pomimo tego, że trafił tam w pierwszym transporcie, udało mu się przeżyć aż praktycznie niemal do końca wojny, bo zmarł dopiero w 1944 roku wiosną i ostatecznie dokonał żywota 5 czerwca 1944 roku, a więc przez cały niemal okres funkcjonowania KL Auschwitz był więźniem tego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Podobnie jak Marusarz, podobnie jak Marusarz Równa, po wybuchu wojny włączył się w konspirację, był kurierem na Węgry. Oni wszyscy doskonale znali góry, więc to nie sprawiało im wielkiego problemu. No jedyną przeszkodą była tutaj szczęśliwe przekroczenie granicy tej słowacko, zwłaszcza słowacko-węgierskiej. Nie udało się Bronisławowi Czechowi. Został aresztowany właśnie w 1940 roku i tak jak mówiłem, w pierwszym transporcie trafił do Auschwitz. Co ciekawe, w obozie kontynuował też działalność w ruchu oporu. Między innymi był w tej grupie, którą organizował rotmistrz Witold Pilecki, słynny rotmistrz Pilecki, który, jak wiemy, dał się zaaresztować, żeby trafić właśnie do tego niemieckiego obozu zagłady, tworzyć tam konspirację po wojnie. Żołnierz, także żołnierz wyklęty, autor słynnych raportów z Auschwitz, które dotarły na zachód, a więc nawet w obozie angażował się w działalność konspiracyjną. Był też wszechstronnie uzdolniony, nazywano go sportowcem z artystyczną duszą, prawdopodobnie po własnej mamie, która była utalentowaną hafciarką, odziedziczył zamiłowanie do sztuki i w Auschwitz, kiedy został skierowany w 1942 roku do pracy w obozowym muzeum, malował akwarele, rzeźbił kilka z tych jego dzieł sztuki, które powstały w tym obozie zagłady, do dziś się zachowały i są własnością Państwowego Muzeum KL Auschwitz w Oświęcimiu.
Historia żywa, pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Wróćmy jeszcze na chwilę do początkowych lat kariery Bronka Czecha. Fragmenty książki Dariusza Jaronia, Skoczkowie, Przerwany lot, czyta Kacper Witt.
Bronek nie potrafił usiedzieć w miejscu. W przerwach między jedną a drugą zimą nie czekał z założonymi rękami na śnieg. Niosło go coraz wyżej w Tatry, uprawiał lekko atletykę, a także, pewnie ku uciesze ojca, podobnie jak Władek, był zapalonym kolarzem. Zdarzało się, że bracia trenowali wspólnie, pokonując na dwóch kółkach trasę z Zakopanego do Krakowa czy Morskiego Oka. A gdy tylko na Podhalu robiło się biało, Bronek przypinał narty, by coraz płynniej i szybciej śmigać po kalatówkach i innych popularnych wśród młodzieży trasach, w oczekiwaniu na kolejny sukces, już poważniejszy, bo odniesiony w zawodach o randze mistrzowskiej, opanował nową dyscyplinę sportu – skoki narciarskie. Pierwsze skoki na ziemiach polskich oddawano 30 lat wcześniej w Sławsku, nieopodal Lwowa. Skakano również w Wiśle, Krynicy i znajdującej się dziś na terenie Ukrainy Worochcie, ale to Zakopane w latach 20. ubiegłego stulecia było najważniejszym ośrodkiem narciarskim w kraju, nie tylko z racji o niebo lepszych warunków i coraz prężniej działającego zaplecza organizacyjnego, ale również za sprawą skoczni. Z początku w Zakopanem skakano na obiektach prowizorycznych, wszędzie tam, gdzie dało się odbić i polecieć, przeważnie na kilkanaście metrów. Takie amatorskie próby obserwowano chociażby w Kalatówkach czy Antałówce, gdzie w lutym 1920 roku wyłoniono pierwszego mistrza Polski, lwowiaka Leszka Pawłowskiego, przy okazji rekordzistę Polski w długości skoku 14 metrów. Pierwsza skocznia z prawdziwego zdarzenia została oficjalnie otwarta 8 marca 1921 roku w Dolinie Jaworzynki. Trzy tygodnie później Aleksander Rozmus zdetronizował na niej dotychczasowego mistrza, zdobywając złoto. W kolejnych latach najlepsi polscy skoczkowie będą rywalizować w zawodach odbywających się na terenie dzisiejszej Ukrainy. Aleksander Rozmus w 1922 roku obroni tytuł w Worochcie, a w następnym sezonie w Sławsku zwycięży Andrzej Krzeptowski pierwszy. Na skoczni w Dolinie Jaworzynki można było polecieć nawet na kilkadziesiąt metrów. Tam ćwiczył i podpatrywał doświadczonych zawodników Bronek, a Bronka Roman Serafin, ceniony fotograf i narciarz, a wówczas przedrostek marzący o dalekich skokach. Bronka Czecha pamiętam dokładnie od 1925 roku, kiedy to już bardzo często chodziłem do Doliny Jaworzynki, gdzie znajdowała się pierwsza prawdziwa skocznia w Zakopanem. 17-letni wówczas Bronek uchodził za dobrego narciarza i skakał jak na owe czasy wspaniale. Od wielu innych ćwiczących tu zawodników różnił się przede wszystkim ładnym stylem, wspominał później na łamach przywoływanych już laurów na śniegu.
Jakże to się zmienia. Skoczni w Jaworzynce nie ma już po niej śladu właściwie. Z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Natomiast są skocznie na Krokwi.
No i rzeczywiście Bronisław Czech. Pokochał Zakopane w każdym względzie, nie tylko jeśli chodzi o sporty zimowe, bo też był taternikiem, warto też o tym wspomnieć. Mhm. Bardzo często uciekał w góry, ale chciałbym jeszcze do jednego wątku wrócić, który się pojawił w relacji pana Kacpra Wita, mianowicie do tego, że słynął on z niezwykłej elegancji.
A to prawda.
I to nie tylko jeśli chodzi o samo wykonywanie skoków, czy też jazdę na nartach, ale wielu zapamiętało to, że Bronek Czech bardzo dbał o taki zewnętrzny wygląd na skoczni. Zawsze nosił bardzo schludne, dopasowane ubranie, granatowy sweterek, spod którego wychodził śnieżno-biały kołnierzyk. W opracowaniach mu poświęconych czytamy, że rzadko w ogóle skakał w czapce, chyba że padał śnieg, a jeżeli już, to właśnie wtedy ją zakładał i też była bardzo dopasowana do jego stroju, więc to też warto jakoś podkreślić, tą jego szyk i elegancję.
Historia żywa.
Dwudziestolecie międzywojenne, kiedy jeszcze nie spodziewano się wielkiej i dramatycznej wojny.
Za ileś lat przez nowy świat już inni ludzie wieczorami będą szli, a jednak wiem na pewno, że melodyjką zwiedną powrócą nasze dni. Lata dwudzieste, lata trzydzieste wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych cud, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Wzrok pełen łez w łazienkach bez i blask neonów, co na jezdni mokrej drży. Po latach zatęsknicie za naszym pięknym życiem, realnym tak jak my. Lata dwudzieste, lata trzydzieste wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żar. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zmiennych cud, poezją skrytą wśród zwykłych słów. Gdy na to się spojrzy z perspektywy, którą dać może tylko czas, ten nasz kawałek życia był własny, był prawdziwy, dlatego będą pamiętać nas. I nagle coś przypomni się, jakiś obraz, jakieś słowo, jakiś rym. I nagle ktoś upomni się o trochę miejsca w sercu twym. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych cud, poezją skrytą wśród zwykłych słów.
Kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym już byli znani i Bronek Czech, i Stanisław Marusarz, to gdzieś tam zaczęła powoli pojawiać się Helena Marusarzówna, która wyniosła z rodziny chyba ogromny talent do sportu. Bardzo szybko zaczęła odnosić sukcesy, chociaż z tego co pamiętam, bo robiłem takie analizy wyników kobiecych zawodów, to trzeba wyraźnie przyznać, że mniej było tych zawodniczek niż zawodników. Niemniej ona triumfowała wielokrotnie, prawda?
Tak, było ich bardzo mało, jeśli chodzi o kobiety i rzeczywiście ten sport kobiecy stał na o wiele niższym poziomie niż sport męski. Ale Helenka jest takim dobrym przykładem kobiety, która była związana ze sportami narciarskimi już jako kilkuletnia dziewczynka, startowała w turniejach, które organizował dla dzieci w Zakopanem Kornel Makuszyński. Kilkukrotnie w nich triumfowała, otrzymując nagrody, książki z autografami pisarza. No i niejako idąc śladami swojego brata, bardzo szybko zaczęła brać udział w zawodach seniorskich, piąc się na samą górę, stała się jedną z czołowych polskich zawodniczek, mistrzyni sportów narciarskich.
Czytałem jedną z relacji prasowych z dwudziestolecia międzywojennego, no i tak nie zacytuję dokładnie, ale omówię to może, co było tam napisane. Robiła wielkie wrażenie, bo była to kobieta piękna po prostu. Wrażenie i na zawodnikach, i na kibicach.
Tak, robiła wrażenie. Spowodowało to również, że brała udział w pokazie mody zimowej, robiąc rzeczywiście wielkie wrażenie. Jury było pod wrażeniem jej doskonałej figury i urody. Zdobyła wówczas, to był rok 1938, pierwszą nagrodę, wzbudzając zazdrość modelek z Warszawy. I właśnie ta uroda też zadecydowała o tym, że była jedną z dublerek w filmie Halka, o tym też wspominaliśmy.
Bronek Czech, o którym była dzisiaj mowa, umiera w obozie w czerwcu 1944 roku, dużo wcześniej, bo 12 września roku 1941 zostaje zastrzelona przez Niemców Helena Marusa-Żówna. Wróćmy do tego dnia, do tego wydarzenia i ponownie fragment książki Dariusza Jaronia Skoczkowie Przerwany Lot, czyta Kacper Witt.
Położona kilkanaście kilometrów na wschód od Tarnowa wieś Pogórska Wola była jednym z miejsc, które Niemcy upatrzyli sobie na masowe egzekucje. Nie sposób precyzyjnie stwierdzić, ilu więźniów zamordowali tu hitlerowcy. Szacunki mówią przynajmniej o 150 ofiarach. To do Pogórskiej Woli esesmani zabrali Helenę zaraz po tym, gdy po raz ostatni widziała ją Emilia Berestko. W niewielkiej i cichej wiosce Niemcy liczyli na anonimowość i brak wścibskich oczu zbierających dowody ich zbrodni. Nie wiedzieli zapewne, że ktoś im się przygląda. Dzień był ciepły, słoneczny. Matka Emilii Zając pracowała w polu. Do miejsca kaźni miała blisko, raptem kilkadziesiąt metrów. W lasku dostrzegła świeżo wykopany dół. Był sporych rozmiarów. Kobieta wiedziała, że Niemcy przywożą tam ludzi na śmierć. Domyśliła się, że tym razem osób będzie więcej. W nocy nie zmrużyła oka, bała się. Nad ranem przyjechał transport. Z samochodu Niemcy wyprowadzili sześć kobiet, ustawili je dwójkami i prowadzili na miejsce stracenia. Kobiety śpiewały pieśń do Matki Boskiej. Po chwili moja matka usłyszała dwie salwy z karabinu maszynowego. W tym samym dniu wieczorem poszła do lasu. Widok był straszny. Na ziemi resztki kości i mózgu. Dołek był zamaskowany, rozgarnięte mrowisko, a na środku posadzony krzak jałowca. Moja matka w sposób tylko sobie wiadomy oznaczyła miejsce nowej mogiły.
Ostatni moment życia Heleny Marusa-Żówny. Z nami ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. I to był ten dramatyczny koniec, który był udziałem także wielu Polaków mordowanych gdzieś po lasach. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Także pod Poznaniem są te lasy, gdzie na początku wojny życie tracili polscy patrioci, zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie, którzy mogli dalej żyć. W tym przypadku mamy takie nagłe przerwanie życia znakomitej reprezentantki polskiego sportu, prawda, która mogła dalej żyć, tak. Mogła wygrywać zawody kolejne, prawda?
Kiedy Niemcy ją rozstrzelali, miała zaledwie 23 lata, więc rzeczywiście młoda kobieta, przed którą jeszcze było wiele możliwości, pewnie byłaby dalej mistrzynią sportu. No ale jest właśnie typową przedstawicielką tego pokolenia wychowanego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kiedy wybuchła wojna, ona bez wahania zaangażowała się w ruch oporu, znała doskonale góry, wiele razy przeprowadzała ludzi, przewoziła ważne dokumenty z Węgier do Polski.
Naśladowała tym swojego brata Stanisława troszkę, szła jego śladem.
Tak, ale warto zwrócić uwagę w przypadku historii Heleny Marusa Żółwny, że ona miała taki moment wiosną 1940 roku, kiedy bezpiecznie odpoczywała w Budapeszcie, kiedy przeprowadziła skutecznie kolejną grupę kobiet z dziećmi. Po drodze natknęła się na krwawe starcie Straży Granicznej Węgier i Słowacji i właśnie wtedy, leżąc w deszczu przez 2 godziny, patrząc na to, co się dzieje, postanowiła, że to będzie ostatni raz, ale kiedy w marcu 40 roku poproszono ją o to, żeby z Budapesztu przerzuciła do ojczyzny pieniądze i rozkazy, jakoś nie potrafiła odmówić i właśnie wtedy została z innymi kurierami schwytana w zasadzce na granicy węgiersko-słowackiej, ale do końca w zasadzie nie opuszczał jej optymizm. Ona w tym więzieniu w Preszowie, o którym słyszeliśmy, rzeczywiście znajdowała się w tym samym momencie, w której znajdował się jej brat, ale też bratowa i z nią miała okazję przez chwilę porozmawiać po wojnie. Irena Marusa, żona brata Stanisława, wspominała, że Marusa Żółwna była ciągle pewna swojej przyszłości, ufała, że Słowacy nie wydadzą jej Niemcom. No stało się inaczej, rzeczywiście została rozstrzelana pod Tarnowem i tak zakończyło się jej młode, ale piękne życie.
Pewnie miała nadzieję, bo i Słowaków, i Polaków łączą te piękne Tatry, no ale jak się okazało, niestety nie. Nie w tym przypadku.
No niestety i w czasie wojny Słowacy raz, że wzięli udział w agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, no to właśnie cały czas byli posłuszni rozkazom Hitlera. Bardzo wielu Polaków wydawali już o wiele bardziej godnie. W tym przypadku zachowywali się Węgrzy, którzy jednak umożliwiali i kurierom dostanie się na Węgry i internowali polskie wojsko, nie wydając ich Niemcom, więc ta postawa była zupełnie różna Słowaków i Węgrów, pomimo właśnie tego, że ze Słowakami nas bardzo wiele łączy. Łączą nas Tatry, ale też wiele elementów wspólnej kultury. No niestety, tak się wojna potoczyła i tak się, a nie inaczej się wówczas zachowali.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, czy było tak?
Mówiliśmy dzisiaj w audycji o dwóch znakomitych postaciach polskiego sportu okresu międzywojennego, Helena Marusa Żółwna i Bronek Czech. I Bronek i Helena stracili życie w czasie II wojny światowej, zabici przez Niemców. Natomiast te dwa odcinki, ten dzisiejszy i ten sprzed tygodnia o Stanisławie Marusarzu, to był taki nasz mini cykl przed Igrzyskami Olimpijskimi. Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jak ksiądz myśli, z czym wrócą ci nasi sportowcy współcześni, którzy być może nawiązują swoimi karierami do tych wielkich postaci sprzed wojny? Z czym wrócą z tych igrzysk?
Trudno rzeczywiście powiedzieć, bo przewidywania niestety nie są zbyt ciekawe.
Łyżwiarza może tak coś jak, tam.
No być może, no według ekspertów szanse medalowe ma Natalia Maliszewska, która była wicemistrzynią świata i mistrzynią Europy w short tracku, ale może właśnie Angelika Wójcik, łyżwiarka szybka, która jak wiemy specjalizuje się w biegu na 500 metrów, może ona, może przebudzą się też nasi skoczkowie, więc w sporcie wszystko jest możliwe, chociaż rzeczywiście opinie specjalistów nie są zbyt optymistyczne dla naszych sportowców.
Ale a propos skoczków, takie wielkie postaci jak Stanisław Marusarz czy Bronek Czech, no to zobowiązuje, żeby do nich gdzieś tam nawiązywać, prawda?
Oni zaczęli. No miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że się uda, że nasi sportowcy rzeczywiście przywiozą trochę tych medali z Pekinu.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję Państwu.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski i kłania się Jacek Butlewski. Dziękuję bardzo.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22.
Thank you.